Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Dobry wieczór Państwu. Zapraszam do Tygodnika Politycznego Radia Poznań, gdzie dla Państwa komentować będą redaktor Michał Żółczyński, szef dodatku Plus Minus, wiceszef Rzeczpospolitej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Panu, dobry wieczór Państwu.
I profesor Wiesław Ratajczak, Uniwersytet Adama Mickiewicza. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór, kłaniam się państwu nisko.
Chciałbym rozpocząć część krajową od zapytania was o komentarz dotyczący przetasowań w Zjednoczonej Prawicy w kontekście KPO. Czy mamy do czynienia z sytuacją, która w pewnym sensie jest polityczną sytuacją win-win? To znaczy z jednej strony udało się przeforsować grupie Mateusza Morawieckiego poparcie dzięki opozycji, poparcie dla zmiany w ustawach, które mają doprowadzić do otrzymania KPO, a z drugiej strony koalicja wydaje się być skazana na siebie. Zresztą Michał Żółczyński w jednym z komentarzy dosyć dosadnie określił to, że ta koalicja będzie trwać, że tak powiem. I chyba jest na siebie skazana. Czy oba ugrupowania wewnątrz Zjednoczonej Prawicy, czyli Solidarna Polska i opcja, ta opcja PiS-u, która jest za zmianą ustawy sądowej, jest na pozycji wygranej? Nikt przy tym jest Michał Żółczyński.
To jest sprawa, która ma jak gdyby takie dwie warstwy moim zdaniem. Bo z jednej strony rzeczywiście jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość jako całość, bo trzeba pamiętać, że nie wszyscy wyborcy tak ściśle śledzą, że są dwie partie koalicyjne. No dla bardzo wielu wyborców Zbigniew Ziobro, Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki to jest jeden rządzący układ. No, zresztą startowali ze wspólnych list. I z punktu widzenia takiego szerokiego, generalnego obrazu jest obraz konfliktu. Konfliktu w obozie władzy. Kiedyś Ryszard Terlecki zresztą mówił, że wyborcy PiS-u nie lubią, jak PiS się kłóci. I w tym sensie mam wrażenie, że ta sytuacja szkodzi partii rządzącej. Natomiast jeśli popatrzymy na to przez pryzmat takiego osób, które śledzą politykę, są bardzo w tę politykę zaangażowane, komentują, śledzą w mediach społecznościowych i tak dalej, to sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana. Bo rzeczywiście jest tak, że z jednej strony wygrał Zbigniew Ziobro, a z drugiej Mateusz Morawiecki. Zbigniew Ziobro dlatego, że jest członkiem koalicji rządzącej, a właściwie zachowuje się jak opozycja, bo głosuje przeciwko ustawie, która zmieniła system dyscyplinarny sędziów. To był piątek 13 stycznia. I Zbigniew Ziobro zapowiedział głosowanie przeciwko rządowej ustawie wiatrakowej. Czyli tu się trochę zachowuje jak opozycja, mówiąc właśnie, że on nie chce żadnych kompromisów z Unią Europejską. Z kolei Mateusz Morawiecki może powiedzieć, że on robi wszystko i osiąga sukcesy w realizowaniu swojej polityki europejskiej, którą z kolei właśnie krytykuje Zbigniew Ziobro. W związku z tym oni obaj moim zdaniem na tym zyskują. Ale czy zyskuje na tym cała formacja? Tutaj mam wrażenie, że wracamy
do właśnie, to jest, wydaje się, pytanie zasadnicze i udaje się z nim do Wiesława Ratajczaka. Czy nie jest to sytuacja paradoksalna, gdzie konflikt, który wydaje się być nierozwiązywalny, za chwilę chcę was o to zapytać, czy jest w ogóle szansa, by Zjednoczona Prawica mogła się w jakikolwiek sposób dogadać z Brukselą, a wydawałoby się, że ten konflikt będzie szkodliwy dla polityków Zjednoczonej Prawicy. Chyba tak nie jest. Jak na to patrzy Wiesław Ratajczak?
Do tego konfliktu, czy do tego napięcia, do tej różnicy w koalicji rządowej wracamy dość regularnie przy rozmaitych okazjach. Być może teraz to napięcie w sposób szczególny jest wyraźne. Więc myślę, że ono też odpowiada w dużej mierze rozpiętości postaw prawicowego elektoratu, bo na Zjednoczoną Prawicę głosują zarówno ci, którzy podobnie jak premier Morawiecki przekonani są, że do kompromisu z Komisją Europejską dążyć należy i ten obecnie zaproponowany jest właściwy, jak i ci, którzy wolą zastosować postawę twardszą i stoją na stanowisku skądinąd takim, które można obronić, że kwestia organizacji wymiaru sprawiedliwości nie jest określona traktatami i pozostaje sprawą wewnętrzną państw członków Unii Europejskiej. Powiedzieć więc można, że ten konflikt, on pozwala paradoksalnie zachować jedność elektoratu Zjednoczonej Prawicy w koalicji. Rozpoznają swoich rzeczników zarówno zwolennicy pierwszego, jak i drugiego stanowiska. Rzecz w tym oczywiście, by tego napięcia nie przedstawiać jako kłótni, jako sporu, stąd no, te drobne, a może chwilami już niedrobne złośliwości wzajemne no nie są potrzebne i na pewno w tym przypadku szkodziłyby.
Chyba się wydaje, panowie, że Zbigniew Ziobro się trochę chyba zatrzymał w swojej krytyce, bo z jednej strony Michał Szulczyński słusznie zwraca uwagę, że trochę zachowuje się jak opozycja, ale medialnie wydaje się, że jego widzę, przynajmniej stara się tak prezentować, no jako bardziej koncyliacyjny polityk w stosunku do swojego wewnętrznego wroga, jakim jest Mateusz Morawiecki. Jak na to patrzy Michał Szulczyński?
To znaczy, ja mam tutaj jednak pewien problem, bo mam wrażenie, że ta krytyka pod adresem polityki Mateusza Morawieckiego zaczyna być tak ostra, że ona chwilami dorównuje ostrości polityce opozycji. No jeżeli minister Ziobro oskarża Mateusza Morawieckiego o działania, które naruszają polską suwerenność, no to jakąż można mieć ostrzejszy czy poważniejszy zarzut dla polityka, który mówi, że on nie realizuje interesów Polski, tylko jakieś interesy zewnętrzne, w tym wypadku narzucone przez Komisję Europejską. Więc ja tutaj mam wrażenie, że ten spór jednak się wymknął spod kontroli. Jeżeli popatrzymy na film, który kilka dni temu, to było bodajże w czwartek rano, Zbigniew Ziobro opublikował w mediach społecznościowych, gdzie mówił, że Krajowy Plan Odbudowy jest ze szkodą dla Polski i wyłącznie na rzecz Unii Europejskiej, to on krytykuje politykę rządu, no bo to rząd podpisał się pod tymi...
No ale z drugiej strony trudno nie odmówić tego, że uzupełnia, powiedzmy, zapotrzebowanie polityczne sporej części elektoratu PiS-u enuncjacjami.
No tak, tylko że pytanie, czy to się w pewnym momencie nie wyklucza, tak? Bo można oczywiście zbudować partię, w której są zwolennicy prawicy i zwolennicy lewicy, twierdząc, że to dzięki temu elektorat, dotrzemy do szerszej grupy elektoratu, ale w pewnym momencie może się okazać, że jedno wyklucza drugie. I wyborcy, którzy uznają, że PiS, którzy podzielają zdanie Zbigniewa Ziobry, nie zagłosują na partię, która wystawiła na premiera Mateusza Morawieckiego, którego wszyscy politycy Solidarnej Polski, większość z nich jest ministrami albo wiceministrami tego własnego rządu, oskarżają o to, że wyrzekł się polskiej suwerenności za pieniądze.
Słuchajcie, w tej sprawie jest jeszcze jeden element niezwykle istotny. Jest to ośrodek prezydencki. Prezydent wyraża daleko idący dystans do procedowanej ustawy. Mówi, że się jej przygląda. Często powołuje się na swoje rozwiązania, które zaproponował, które wynegocjował niemalże rok temu. Czy uważacie, że ten warunek prezydenta, czyli niemożność kwestionowania statusu sędziego, który jego zdaniem, jeśli pojawi się, zostanie przez niego zawetowany, czy jest tu jakieś pole do negocjacji, czy też nie, Wiesław Ratajczak?
No, wydaje mi się, że to pole jest bardzo ograniczone, to znaczy albo uznajemy prerogatywę prezydenta, prerogatywę nominowania sędziów, albo mu ją odbieramy i jeśli wybieramy to drugie wyjście, no, to w zasadzie cała konstrukcja konstytucyjna wali się w gruzy. Myślę, że uparte podkreślanie przez prezydenta tej kwestii jest czymś właściwym. No, zobaczymy, jakie rozwiązania ostatecznie zostaną przyjęte. No, prezydent, jak wiadomo, kończy swoje urzędowanie na tej kadencji, ale przecież dba o autorytet instytucji prezydenta i dba o polską konstytucję, więc nie wyobrażam sobie, żeby mógł z tego punktu zrezygnować. No, zobaczymy. To jest dla mnie najbardziej wątpliwe.
Takiego poczucia, że prezydent ma sporo racji w tym, że gdyby ten warunek został uchylony, no to faktycznie zacząłby się straszny chaos w sądach. Michał Szulczyński.
No, pytanie tylko, czy chaosu w sądach już nie ma. Media donosiły kilka dni temu o tej procedurze, która obowiązuje już dzisiaj, która powoduje do chaosu, która prowadzi do chaosu, ponieważ już dzisiaj strony mogą kwestionować niezależność sędziego w czymś, co się nazywa testem niezawisłości sędziego, co zostało wprowadzone ustawą przygotowaną przez prezydenta Andrzeja Dudę. W związku z tym pytanie jest tylko takie, jak daleko rozumiemy zakres tej kontroli niezawisłości sędziego, ponieważ odnawiając do tego, co mówił pan profesor, to w pewnym sensie prezydent Duda sam zakwestionował swoją prerogatywę do powoływania sędziów w momencie, w którym powstała procedura tego właśnie testu, który mówi o tym, że można zbadać okoliczności pracy tego sędziego, jego powołania i tak dalej, czy on aby rzeczywiście jest w pełni niezawisłym sędzią. Natomiast ja mam tutaj troszeczkę inny punkt widzenia, znaczy ja mam wrażenie, że patrząc na to nie przez pryzmat, powiedziałbym, zero-jedynkowy, czy przez pryzmat wartości, ale przez pryzmat jak gdyby brutalnej, codziennej polityki, mam wrażenie, że Zbigniew Ziobro w tej sprawie przelicytował, ponieważ początkowo wydawało się, że prezydent podziela zdanie Zbigniewa Ziobry, krytyczne wobec tej ustawy zaproponowanej przez rząd w porozumieniu z Komisją Europejską. Ale mam wrażenie, że Zbigniew Ziobro poszedł krok za daleko. Mam tu na myśli list otwarty, który opublikował na początku tygodnia do prezydenta, w którym zaproponował prezydentowi debatę nie nad konstytucyjnością tego konkretnego projektu, tylko fundamentalnie zaatakował Krajowy Plan Odbudowy, mówiąc, że on jest nieszczęściem dla Polski. I dlaczego mówię, że przelicytował?
Tak, nazywa go bardzo konsekwentnie Zbigniew Ziobro kredytem, który będziemy musieli spłacić, i to drogi.
Tak. I mówi KPO, czyli kredyt polskich obywateli, no i tam przekonuje, że Polska jakieś biliony euro będzie musiała dać w zamian. Ja nie chcę wchodzić tutaj w kwestię tego, bo kilka dni temu też ukazał się w Rzeczpospolitej materiał Piotra Araka i Konrada Szymańskiego. Obaj dzisiaj pracują w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Konrad Szymański był wcześniej ministrem do spraw europejskich, którzy te liczby podawane przez Zbigniewa Ziobrę podważali, mówili, że to wygląda inaczej. Ale to zostawmy na boku. Co jest tutaj istotne? Chcąc, żeby prezydent wszedł w debatę na warunkach Zbigniewa Ziobry, czyli o tym, czy KPO jest w ogóle dobre czy złe, Zbigniew Ziobro usiłował wciągnąć prezydenta do gry przeciwko tej części PiSu, która chce porozumienia z Komisją Europejską. Tyle tylko, że to prezydent rok temu, w lutym, wyszedł z inicjatywą tego pierwszego kompromisu z Unią Europejską i likwidacji Izby Dyscyplinarnej właśnie po to, żeby to KPO zdobyć.
Muszę już kończyć tą pierwszą część, a więc pytanie finalne. Uważacie, że są w ogóle jakiekolwiek szanse na porozumienie z Brukselą? Redaktor Szulczyński. Myśli pan, że jest możliwe, że jeszcze w tej kadencji parlamentu Prawo i Sprawiedliwość może rzeczywiście uzyskać zgodę na uruchomienie tych środków?
Myślę, że jeżeli zostaną spełnione warunki, które rząd sam negocjował z Komisją w tym dokumencie, który znamy pod nazwą Krajowego Planu Odbudowy i tych aneksów zawierających kamienie milowe, to myślę, że Komisja Europejska nie będzie miała manewru, jeżeli te warunki zostaną spełnione, to pieniądze do Polski przypłyną, ale to nie będzie łatwe.
A Wiesław Ratajczak, jaki ma pogląd na tą kwestię?
Chciałbym podzielać pogląd pana redaktora. Również na to liczę, a dodatkowo tę nadzieję wzmacnia fakt, że o czym będziemy rozmawiać w dalszych częściach programu, nieco słabnie pozycja Niemiec. Przypuszczam, że ośrodki interesów w Unii Europejskiej się zmieniają i Polska jest potrzebna w tym momencie w tej wielkiej układance. Więc jestem optymistą w tej materii.
Mhm. I postawmy tutaj kropkę. Dobrze, że stawiamy ją w takim optymistycznym wydźwięku. To się rzadko zdarza przy komentowaniu polityki. Zostańcie Państwo z nami. Przechodzimy do części międzynarodowej.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań trwa. Cezary Kościelniak i moi goście, profesor Wiesław Ratajczak, redaktor Michał Szułdrzyński. A w części drugiej chciałbym was zapytać o dramat, który rozegrał się w niemieckim Rammstein. Doszło tam do spotkania Lloyda Austina z ministrami obrony NATO, ale główną postacią był oczywiście Boris Pistorius, nowy niemiecki minister obrony, i negocjacje, które miały doprowadzić do udzielenia zgody na przesłanie czołgów Leopard, nowoczesnych czołgów na Ukrainę po to, by skutecznie można bronić się przed Rosją. Niemcy powiedziały nie. Niemcy powiedziały nie znacznie wcześniej, ale wydaje się, że dramat w Rammstein ma dwa aspekty. Pierwszy to jest koniec złudzeń, jeśli chodzi o wsparcie z ciężką bronią od Niemiec dla Ukrainy, bo tutaj przecież nie chodzi tylko o czołgi, ale o każdą ciężką broń. A drugi aspekt dramatu to to, że Niemcy przetestowały sprzeciw wobec USA, którym raczej rzadko, szczególnie w takich sprawach, zdawałyby się przeciwstawiać. I jak widać, Amerykanie ten sprzeciw przyjęli. Nic się nie stało. Jak oceniacie to wydarzenie? Czy Moskwie mogą otwierać szampana? Czy możemy mówić, że scenariusz, który jeszcze przed chwilą może był pewną political fiction, jakim jest kalkulacja Olafa Scholza, że Rosja jednak wygra tę wojnę, że stanie się silna, że zabezpieczy swoje wpływy na Bliskim Wschodzie, że będzie równorzędnym partnerem wobec innych potęg i z tym równorzędnym partnerem warto współpracować. Czy to jest taka kalkulacja, czy też jest to po prostu naiwność i nieznajomość spraw? Jest to całkiem możliwe, biorąc pod uwagę, że prawie że połowa Niemców nie wie, w jaki sposób się, myślę to o obywatelach niemieckich pytanych w wielu sondażach, waha się, w jaki sposób pomóc Ukrainie. To jest po prostu dla nich bardzo daleki, odległy i w ich opinii nieeuropejski kraj. Jak spojrzeć na tą sprawę? Jak oceniacie dramat Rammstein? Wiesław Ratajczak.
To słowo dramat, którego pan redaktor używa, jest jak najbardziej na miejscu. Rzeczywiście ta decyzja może nie zmieni losów wojny, ale w każdym razie bardzo sytuację Ukrainy komplikuje. Sytuację wobec bardzo prawdopodobnej i nieodległej ofensywy wojsk rosyjskich. To silne wsparcie w postaci czołgów Leopard miałoby na polu bitwy ogromne znaczenie. Oczywiście czołgi T-72 zostaną przekazane w kolejnej partii i jakieś kolejne rezerwy uzyska armia ukraińska, ale ta decyzja o przekazaniu czołgów Leopard miałaby znaczenie ogromne. Odnosząc się do pytania pana redaktora, powiedziałbym tak, że ta decyzja czy ten opór niemiecki ma jakby dwóch adresatów. Pierwszy to niestety opinia publiczna Niemiec, wspomniał pan redaktor o wynikach badań. To jest zatrważające, bo oczywiście w demokracjach trudno jest prowadzić politykę wbrew opinii publicznej, skoro Niemcy in gremio wypowiadają się przeciwko poważnej pomocy wojskowej dla napadniętej przez Rosję Ukrainy, to jest bardzo niebezpieczny sygnał.
Ja tylko dodam, panie profesorze, że na Twitterze ambasady rosyjskiej w Niemczech, ta ambasada ma swoje osobne konto na Twitterze, bardzo często właśnie na opinię zwykłych Niemców w tych tweetach tam się Rosjanie powołują, tak? Mówiąc, że to jest właśnie
wywola. Powiedziałbym, że jest to swego rodzaju perpetuum mobile, bo na tę opinię zapewne skutecznie Rosjanie wpływają, nie wiadomo czy przypadkiem, i same wyniki badań. To już może przesadzam w tych supozycjach, ale to, że Rosjanie wpływają na opinię publiczną w Niemczech, jest dla mnie absolutnie oczywiste. Słuchając chociażby niektórych komentarzy dziennikarzy, polityków, mówiliśmy o tym zresztą w naszych programach niejednokrotnie. No a drugim adresatem tej decyzji, tego oporu, tej demonstracji niemieckiej jest oczywiście Władimir Putin. I rachuby, o których pan redaktor mówił, myślę, że są brane pod uwagę w Berlinie. No, Berlin także w tej sytuacji wojennej widzi okazję dla ostatecznego zakończenia II wojny światowej, wyemancypowania się spod wpływów amerykańskich. Myślę, że w tym przypadku się przeliczy. To znaczy sądzę, że Amerykanie dysponują takimi narzędziami, które w pewnym momencie pozwolą powstrzymać tę bardzo...
Tutaj postawmy kropkę. Chciałbym zapytać Michała Szułdzińskiego, czy faktycznie Amerykanie zaczną grozić w pewnym momencie Niemcom palcem, czy też jest tak, bo reakcja Lloyda Austina jest taka, że po prostu przyjął trudności. Tutaj raczej nie widać na horyzoncie jakichś strategicznych ruchów po Rammstein ze strony Amerykanów.
No, ja bym na to popatrzył z punktu widzenia bilansu pomocy Ukrainie. Mamy wojnę w Europie. Mamy wojnę w Europie Wschodniej. W kraju leżącym przy Polsce, w kraju, który leży 600 czy 700 kilometrów od niemieckiej granicy, a zatem nie tak znowu bardzo daleko. Tymczasem, jeżeli popatrzymy na wszystkie tabele pokazujące zaangażowanie militarne co do pomocy Ukrainie, pomoc amerykańska, czyli państwa, które leży na innym kontynencie, przypomnijmy, jest większa radykalnie, wielokrotnie niż wszystkich państw pozostałych europejskich razem wzięte. I pytanie jest takie, że oczywiście Amerykanie mają większy potencjał, są znacznie bogatsi. Pytanie jest tylko takie, czy rzeczywiście jest do utrzymania w nieskończoność sytuacja, w której za bezpieczeństwo naszego regionu, naszej części Europy odpowiadają Stany Zjednoczone. I oczywiście w naszym interesie Polski jest to, żeby Amerykanie jak najdłużej tutaj taką decyzję podejmowali. Natomiast pytanie, co na to powiedzą, bo już wiemy, że sondaże są tutaj niekorzystne, a mianowicie co na to powiedzą amerykańscy podatnicy, z których kieszeni utrzymywana jest ta pomoc. I ja oczywiście bym bardzo sobie życzył, żeby Amerykanie jak najdłużej tutaj chcieli się angażować. Natomiast to napięcie pomiędzy Niemcami a Amerykanami wydaje się tutaj oczywiste, bo Amerykanie mówią, dobrze, ale może wy też się mocniej w to zaangażujecie. I tutaj Niemcy przeszły pewną drogę.
No właśnie, i teraz panie redaktorze, odpowiedź Niemiec w Rammstein była nie. Pomoc taka, jaką udzielamy do tej pory, wystarczy. Jest to głównie pomoc humanitarna. I co dalej? Czy mamy do czynienia zatem z jakimś konstansem, jeśli chodzi o intensywność tej pomocy? Wiemy, że ona będzie pod względem militarnym niewystarczająca. Czy też Niemcy trochę nie ukrywam, suflują właśnie pewnym kalkulacjom politycznym również w USA, że może trzeba trochę teraz spowolnić tą pomoc właśnie z tego powodu, że to się naszym wyborcom niekoniecznie musi podobać.
Jedno oczywiście nie wyklucza drugiego, tylko że tu mamy taką niebezpieczną sytuację, która polega na tym, że trzeba uczciwie powiedzieć, że Niemcy przekazały sporo sprzętu wojskowego. Wartość sprzętu przekazanego przez Niemców w tej chwili już jest większa niż wartość przekazanego sprzętu przez Polskę wojskowego. No tylko, że oczywiście pamiętajmy, że Niemcy są kilkakrotnie od Polski bogatsze. W związku z tym proporcjonalnie do naszej zamożności myśmy dali więcej, no ale jeśli chodzi o wartość, to Niemcy dali coś. Niemcy zaoferowali teraz przesłanie Ukraińcom patriotów. Będą te transportery Marder. I tutaj mieliśmy taki nieustanny proces zaskakiwania i zmuszania Niemców do kolejnych decyzji. Pamiętamy, Niemcy poczuli się obrażeni, że prezydent Steinmeier nie mógł przyjechać do Kijowa, ponieważ tę wizytę odwołano. No to po pobycie tam Niemców, niemieckich przedstawicieli rządowych w Kijowie, gdy tego samego dnia doszło do ostrzału przeciwlotniczego, Niemcy zdecydowały się przekazać, to był bodajże wrzesień, zestaw przeciwpowietrzny, czy ochrony przeciwpowietrznej Iris-T, dosyć zaawansowany. Potem właśnie mieliśmy na początku stycznia tą decyzję o przekazaniu Marderów.
No, poza Heimarsami ten sprzęt jednak nie jest tym sprzętem decydującym o przewadze na polu walki, prawda? To jest jakby sprzęt, nazwijmy to trochę wsparcia, natomiast kwestia tych Leopardów to jest kwestia rzeczywiście uzyskania broni, która daje w walce przewagę. I no jest jak
tak. I tutaj Niemcy zachowanie Niemiec jest konsekwentne. To znaczy Niemcy robią wszystko, żeby pokazać, że nie są tym pierwszym krajem w Europie, który zbroi Ukrainę. Wielokrotnie kanclerz Scholz mówił, że my nie chcemy być tym, prawda, osamotnieni na czele tego peletonu. No, kłopot tylko polega na tym, że wyszło na to, że Niemcy są osamotnieni, ale na końcu
tego... Na końcu tego peletonu. Ale chciałbym teraz przejść do drugiej części mojego pytania. Czy uważacie, że brak kalkulacji co do, powiedziałbym, szaleństwa politycznego Rosji, on wpływa mocno na politykę Niemiec, czy też przeciwnie, w tym szaleństwie jest metoda? Jak na to patrzycie, Wiesław Ratajczak?
Oczywiście kategoria szaleństwa w komentowaniu polityki bywa zawodna. Ja nie traktuję prezydenta Putina jak człowieka obłąkanego. To jest konsekwentny polityk realizujący od wielu lat swój polityczny plan. Czy Niemcy liczą się z tym, że ten plan może być przynajmniej w pewnym stopniu zrealizowany? No mam wrażenie, że tak, że politykom niemieckim i niemieckiej opinii publicznej, powtórzę, co gorsza, także niemieckiej opinii publicznej, zależy na tym, by wojna zakończyła się pokojem jak najszybciej, a koszty, jakie poniesie Ukraina, to już sprawa dla Niemców drugorzędna. Czy to będą poważne straty terytorialne, czy może doprowadzenie do zmian władz.
Trzeba zapłacić tej Rosji biednej, pokrzywdzonej przez nazistów w II wojnie światowej, coś się należy. Ten kompleks w stosunku do ZSRR, powojennego ZSRR, on jest jakoś silny w Niemczech. Michał Szudziński, jak pan na to patrzy?
Tak, bo tutaj historia rzeczywiście odgrywa kolosalną rolę. Przede wszystkim dlatego, że jak się porozmawia, kiedyś rozmawiałem z jednym z niemieckich dyplomatów, który mówił o tym, że niemiecka lewica, czy szerzej socjaldemokracja ma, bardzo mi się to sformułowanie spodobało, cytuję je w oryginale, mistyczny stosunek do Rosji. To znaczy było zawsze w Niemczech fascynacja kulturą rosyjską. I na to nałożyło się jeszcze doświadczenie 1989 roku, upadku muru berlińskiego i 1991 roku, czyli upadku Związku Sowieckiego. I Niemcy byli absolutnie przekonani o tym, że tak jak oni po 1945 roku zrzucili z siebie odium nazizmu i stali się demokratycznym państwem, które potem się właśnie po upadku muru berlińskiego w latach 90. doszło do zjednoczenia Niemiec. Taką samą drogę należy liczyć, że mogą wykonać Rosjanie. I do końca wierzyli, że właśnie poprzez ta słynna zasada Wandel durch Handel, czyli no, że będzie zmiana mentalności Rosji, ona się zmieni w państwo demokratyczne, gdy będzie handlować z Zachodem. Warto przypomnieć, że tą strategię zastosowano już w latach 70., kiedy rozpoczęto budowę rurociągów mających.
No właśnie, ale Wandel durch Handel stał się z zupełną katastrofą, natomiast metafora, do której często nawiązuje Olaf Scholz, Zeitwende, czyli zmiana czasów, ona niestety nie w ogóle wydaje się być nie impregnowana, na absolutnie impregnowana na to, że zmiana czasów powinna również wziąć pod uwagę, że Rosja nie jest taka, jak sobie wyobrażaliśmy przez długie lata. Tutaj absolutnie nawet tak te straszne rzeczy, będziemy o nich rozmawiać w części trzeciej, które możemy widzieć w różnych mediach społecznościowych, co się dzieje na Ukrainie, te wszystkie potworności, to zdaje się w ogóle nie wpływać na tą zmianę. Czy Niemcy nie chcą dopuścić do siebie, że się mylili? Może to jest taka psychologia polityczna. No trudno powiedzieć, tak prowadziliśmy przez kilkanaście, może kilkadziesiąt lat złą politykę, jak sądzicie?
To jeśli mogę wyrazić swój sąd, to no, trudno jest mi przypuszczać, by analitycy, by służby specjalne Niemiec były tak naiwne, by nie wiedziały tego, co na przykład wie przeciętny Polak czy przeciętny Litwin, nie
Ale
mówiąc
panie profesorze,
o Ukraińcy.
Czy politycy zawsze słuchają służb? To jest pytanie.
Wydaje mi się, że tak. Być może nie zawsze są posłuszni wobec służb. To na szczęście Rosja jest tu wyjątkiem. Jest państwem, które jest własnością służb specjalnych. Natomiast no zapewne w każdym państwie te relacje między służbami specjalnymi a kręgami rządowymi są, że tak to ujmę, dynamiczne. Natomiast wracając do tej niezwykle poważnej kwestii, no ja byłbym gotów, choć to ryzykowna teza, ale postawić taką myśl, że Niemcy doskonale zdają sobie sprawę, jaka jest natura Rosji i że jest to natura w dużej mierze niezmienna. Być może filozofia niemiecka, która przecież na ducha narodu kładzie taki nacisk, też pozwala to głębiej zrozumieć, filozofia romantyczna. To tak pół żartem, pół serio. Natomiast całkiem poważnie mówiąc, no, taka właśnie Rosja niebezpieczna dla swoich sąsiadów i Rosja, która stanowi zagrożenie dla Europy Środkowej, no, w jakimś stopniu jest korzystna dla Niemiec, ponieważ skłania państwa tejże Europy do bliższych związków z Unią. I pamiętamy też, jaka była polityka Ukrainy wobec Berlina jeszcze niedawno, prawda? Jak uległa, właśnie ze względu na to, że widziano w Niemczech protektora wobec Rosji.
Michał Szulżyński, ostatnie zdanie, żebyśmy podsumowali ten wątek.
Ja myślę, że ta zmiana bardzo dużo trwa, długo trwa w Niemczech. Pamiętajmy, że wiele środowisk w Niemczech ma absolutną traumę militaryzmu i wizji Niemiec jako państwa odgrywającego rolę ważną militarną. I lewica uważa, że ma jej wyższość moralna niemiecka, lewica, jej wyższość moralna bierze się z przepracowania historii, odrzucenia nacjonalizmu, militaryzmu i tak dalej. Zmienić ten tok myślenia, taki bardzo ideologiczny, będzie im bardzo trudno.
Postawmy tutaj kropkę, a my przechodzimy do trzeciej części naszego magazynu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tygodnik Polityczny, ze mną cały czas Michał Szulżyński, Rzeczpospolita, Wiesław Ratajczak, Uniwersytet Poznański. Chciałbym zostać przy temacie ukraińskim i zapytać was o taką kwestię związaną mocno z mediami, korzystając z dzisiejszej obecności w naszym magazynie Michała Szulżyńskiego. Mianowicie w mediach społecznościowych Mamy bardzo wiele raportów, jeśli chodzi o przemoc stosowaną przez grupę chociażby wagnerowców, ale nie tylko przemoc, którą Rosjanie stosują wobec Ukraińców, począwszy od porywania dzieci. Ktoś z Ukraińców mówił mi, że te liczby trzeba podwoić, nawet potroić, a skończywszy na doniesieniach o zwykłych, bardzo brutalnych okaleczeniach czy mordach jeńców ukraińskich. Bardzo możemy te obrazy znaleźć w sieci. Tymczasem wydaje się, że niestety opinia publiczna trochę do tego przywykła. To, co nas jeszcze pół roku temu bardzo szokowało, czy wywoływało pewien lęk przed tą wojną, teraz jakoś niestety się oswoiło. Być może nie mam racji, być może dzięki temu właśnie ludzie ciągle jeszcze są w takiej stanie gotowości myślenia o tej sprawie. Ale jak sądzicie, czy to okrucieństwo po pierwsze zmienia bardzo tą wojnę, zmienia i nie zmienia, to znaczy pokazuje, że ta wojna jest tak samo brutalna jak te, które były kiedyś i myśleliśmy, że już więcej nie nastąpią. I po drugie, czy ma to jakiś wpływ na postrzeganie zagrożenia ze strony Rosji? Michał Szulżyński.
Ja mam wrażenie, że tutaj są dwa zjawiska. Pierwsze, to oczywiście ma pan rację, że taki jest ludzki mechanizm psychologiczny. Jesteśmy się w stanie przyzwyczaić nawet do najgorszych okropieństw. Nie porównując oczywiście skali zbrodni, ale pamiętamy wspomnienia więźniów obozów koncentracyjnych czy gułagów, którzy opisywali właśnie jaka jest ta ludzka natura w starciu z tym potwornym bestialstwem. Znaczy, że się właśnie do wszystkiego jesteśmy w stanie przyzwyczaić. I to jest też taki mechanizm obronny naszej psychiki. To znaczy oswajamy nawet najstraszniejsze rzeczy, bo chcemy normalnie żyć. Chcemy pokroić chleb i zjeść kanapkę na śniadanie i ze spokojem napić się kawy, a nie cały czas myśleć o tych koszmarnych obrazach, które widzimy, które symbolizuje Bucza. Ale z drugiej strony ja mam wrażenie, że też w pewnym sensie padamy dzisiaj wszyscy ofiarą rewolucji technologicznej. W tym sensie, że dawniej o wojnach dowiadywaliśmy się z bardzo długich artykułów w prasie, w magazynach, z kilkuminutowych felietonów filmowych w programach informacyjnych. Tam podawano nam szczegółowe informacje, kontekst i wyrabialiśmy sobie zdanie na temat takich konfliktów. Tymczasem, gdy oglądamy to wszystko na żywo...
To było jeszcze na przykład w czasie niedawnego konfliktu w byłej Jugosławii, prawda? Dokładnie
tak jest,
taki model medialny miał miejsce.
Natomiast dzisiaj poznajemy świat za pomocą mediów społecznościowych, które i za pomocą zdjęć albo filmów. I podchodzimy do tego w sposób zupełnie inny. To znaczy widzimy świat takim, jakim jest on na froncie. I to z jednej strony sprawia, że bardziej emocjonalnie tą wojnę traktujemy, bo nie czytamy chłodnych opisów przejścia grup bojowych, liczby czołgów, które przekroczyły Dniepr, czy też w jakąś inną rzekę, tylko widzimy niezwykle plastyczne obrazy tego, jak wyglądają okopy pod Bachmutem, jak zrujnowany jest Bachmut i tak dalej. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ta wojna wygląda. Więc z jednej strony bardziej emocjonalnie to wszystko traktujemy, ale z drugiej strony stajemy się przez to jeszcze bardziej, nie chcę powiedzieć nieczuli, ale te emocje w pewnym momencie też nas zaczynają uodparniać, czy sprawiać,
czy męczyć, prawda? Jakby to jest naturalna taka socjologiczna wręcz nawet reakcja, że chcemy to odsunąć. I czy to pomaga w postawie społecznej, by tą wojnę szybciej skończyć? Wesław Ratajczak.
Wydaje mi się, że nie działa to tak automatycznie. To znaczy, myślę, że jest spora rzesza ludzi, być może większość, która doświadczając tego typu przekazu, utwierdza się w przekonaniu, że tę wojnę trzeba zakończyć pokonaniem tych, którzy te zbrodnie wywołują i postawieniem ich przed sądem. Może tak nieco komplikując obraz, który pan redaktor Szulżyński przed chwilą przedstawił, przypomniał, że już przecież w erze internetu, mediów społecznościowych, nie mówiąc o globalnej telewizji, to toczyła się pierwsza i druga wojna czeczeńska, zwłaszcza druga, zakończona przecież w 2009 roku. Jak pamiętamy, wówczas również bardzo dramatyczne filmy, bardzo dramatyczne zdjęcia, chociażby te informacje, które przekazywała Anna Politkowska, ale przede wszystkim zdjęcia, filmy sporządzane przez samych oprawców, one trafiały do sieci, ale były w przedziwny sposób ich zasięgi ograniczane, nie mówiąc o tym, że one nie trafiały do tak zwanych oficjalnych kanałów informacji. Na pewno panowie pamiętacie, że jedynym miejscem, w którym można było przekonać się o skali, o barbarzyństwie nieprawdopodobnym obozów filtracyjnych w Czeczenii, były te miejsca, gdzie prezentowano wystawę, którą do Polski sprowadził i własnym sumptem, własną energią po Polsce ją woził, pokazywał Adam Borowski. Zdjęcia, które wtedy zobaczyłem, no, ich wymowa jest do dzisiaj we mnie, do dzisiaj wywołuje drżenie i oczywiście to, co widzę na Ukrainie, nie jest żadnym zaskoczeniem, jest to dzieło tych samych ludzi po prostu. Tylko właśnie myślę, że to jest też przykład tego, jak i w czasach pozornego, bezpośredniego dostępu do informacji, nieograniczonego dostępu do informacji, no jednak ta informacja jest dozowana, jest cenzurowana. Czeczeni nie chcieliśmy, nie mieliśmy zobaczyć i właśnie pewnie dla niektórych z tego względu wiadomości z Ukrainy są zaskoczeniem.
Można by powiedzieć, że to działa w dwie strony. Do nas, którzy obserwują tą wojnę z perspektywy wolnego świata, ale także, co się zdarza, działa to też w stronę oprawców. Ukraińcy mogą dzięki tym filmom, nagraniom, zwłaszcza nagraniom zbrodni, zidentyfikować oprawców, także zidentyfikować żołnierzy, na przykład tych, którzy wykonali bombardowania na obiekty cywilne. Oni są w stanie przedstawić ich z imienia, nazwiska, są w stanie w jakiś sposób przynajmniej wpłynąć czy postraszyć, że zbrodnia zostanie ukarana, bo dzięki mediom społeczności, dzięki globalnej informacji trudno zostać w tym anonimowym. Rzeczywiście tak to działa, Michał Szulczyński?
To znaczy, rzeczywiście mamy tutaj do czynienia też z rewolucją, jeśli chodzi o kwestie mediów społecznościowych, w tym sensie, że na przykład wbrew wszystkim zaleceniom żołnierze wykonują mnóstwo zdjęć i wrzucają je na platformy społecznościowe. I myślę, że na pewno odpowiednie służby zajmują się ich analizą, sprawdzają, kto gdzie jest i tak dalej. Po tym, jak mieliśmy do czynienia na początku stycznia z atakiem Rosji, znaczy Ukraińców na rosyjską bazę z rekrutami w Makijówce, ukraińskie służby chwaliły się, że no po prostu ktoś, kilkaset osób zgromadzonych w jednych koszarach po prostu wykonywało telefony do Federacji Rosyjskiej z życzeniami noworocznymi i mieli pewność, że to jest budynek, w którym jest dużo osób, które przyjechały z Rosji i dzwoni do rodzin. I takie rzeczy no, niezwykle zmieniają sposób działań wojennych. I rzeczywiście jest tak, że przez to, że żołnierze chwalili się w mediach społecznościowych zdjęciami, że gdzieś przeżywali. Na przykład była świetna, jeśli tak można powiedzieć, reportaż The New York Times, w którym udało się odtworzyć, kto dokładnie dzięki zdjęciom z kamer ulicznych i materiałów zamieszczanych w mediach społecznościowych udało się dziennikarzom New York Timesa stwierdzić, kto dokładnie osobiście odpowiadał za zbrodnie na cywilach, na ulicach Buczy, ponieważ kamery uliczne rejestrowały, które transportery opancerzone jeździły, jakie były ich numery, sprawdzano, jakie są ich macierzyste jednostki, jak nazywali się dowódcy, z fragmentów nagranych rozmów, które było słychać właśnie na tych kamerach monitoringu ulicznego wyłapywano ich właśnie imiona. Także no, taką benedyktyńską pracę można ustalić.
Kiedyś uda się ukarać tych sprawców.
No, powiem tak, no łatwo było ukarać te sto kilkadziesiąt osób, które były kluczowe dla z reżimu nazistowskiego, bo Niemcy zostały zdobyte. No teraz nic nie wskazuje na to, żeby Zachód zdobył Moskwę. Natomiast jeżeli, tak jak kilka dni temu Parlament Europejski zagłosował za Trybunałem Karnym dla Putina i zbrodniarzy wojennych i on powstanie, to nie wyobrażam sobie, żeby ci ludzie mogli kiedykolwiek przekroczyć granicę jakiegokolwiek cywilizowanego kraju i nie zostać natychmiast aresztowani i deportowani do więzień, do krajów, które będą miały więzienia, w których...
Obyśmy także dzięki tym mediom mogli przyglądać się procesowi Władimira Putina w Hadze, tak jak Hannah Arendt napisała kiedyś książkę Eichmann w Jerozolimie, trzeba będzie taki traktat filozoficzny Putin w Hadze napisać. Wysław Ratajczak, zdanie podsumowujące dla pana profesora i przejdziemy do propozycji książkowych.
No jeszcze trudno te wątki podsumować. Ja bym może powrócił do tej myśli o tym zaniedbaniu, to za mało powiedziane, o tej hańbie, jakim było pozostawienie zbrodni chociażby wojny czeczeńskiej bez jakiejkolwiek reakcji prawnej. Wspomnieliście panowie przed chwilą o tym, że łatwo zidentyfikować żołnierzy z Buczy, czy jednostki, które dopuściły się tych zbrodni. Te zbrodnie w Czeczenii były popełniane przez ludzi, którzy utrwalali je na zdjęciach, którzy się tymi zdjęciami chwalili, przywozili je jako trofeum z wojny. Doprowadzenie do procesu tych osób, choćby zaoczne ich sądzenie przez trybunały do spraw zbrodni wojennych było przecież możliwe. Ja przypomnę, że taki proces w związku ze zbrodnią popełnioną przez Armię Czerwoną pod wieżą telewizyjną w Wilnie władze litewskie, sądownictwo litewskie przeprowadziło i doprowadziło do skazania winnych zarówno decyzji politycznych, jak i bezpośrednich sprawców tej zbrodni. Więc możliwości prawne są, ale niestety dotąd świat po nie sięgał stanowczo zbyt rzadko, powodując to, że sprawcy czują się bezkarni i popełniają zbrodnie.
Powiedziałbym, że jednak różnica między wojną czeczeńską a tą wojną jest taka, że te materiały są ogólnodostępne i także większa jest ilość i popularność mediów społecznościowych niż była wówczas, więc w tym jest nadzieja taka, że opinia publiczna globalna, wolnego świata przyczyni się do tego. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za naszą rozmowę. Dziękuję za to, że mogliśmy te trudne tematy spróbować rozkminić i lepiej zrozumieć. Na koniec stała część, kanoniczna część naszego programu. Co polecacie do czytania, może do oglądania czy do słuchania naszym słuchaczom? Michał Szułczyński.
Ja zachęcam do lektury książki, którą właśnie w tej chwili kończę. To wywiad rzeka Jaremy Piekutowskiego z profesorem Andrzejem Zybertowiczem, zatytułowana Cyber kontra Real. Bardzo ciekawa analiza pokazująca, jak rewolucja technologiczna zmienia wszystko, co dotychczas wiedzieliśmy o państwie, demokracji, wymianie informacji, ale także o takich kwestiach twardych, jak kwestie bezpieczeństwa, czy chociażby bezpieczeństwa naszych pieniędzy w banku.
Ja od razu państwu polecę właśnie o tej książce z profesorem Zybertowiczem. Rozmawiałem w kluczowym temacie. Możecie państwo w archiwum tą rozmowę odszukać. Faktycznie książka jest niezwykle ciekawa. A co poleca Wiesław Ratajczak?
Pod rekomendacją obu panów z przekonaniem się podpisuję, natomiast sięgając na półkę z literaturą piękną, chciałbym zarekomendować powieść, którą przeczytałem w ostatnich dniach, a też niedawno się ukazała. Mówię o powieści Macieja Płazy Golem. Przepiękna, gęsta epika. Rzecz dzieje się na Podolu na początku XX stulecia w żydowskim miasteczku. Wspaniała proza nawiązująca do wielkiej tradycji i Szulca, i Haupta, i Strejkowskiego. To naprawdę znakomicie, że powstają dziś powieści, które świadczą o tym, że śmierć powieści, to jednak była fałszywa wiadomość.
No, wiele w sztuce już było śmierci, było i śmierć malarstwa, śmierć muzyki klasycznej. Widać, że częściej jest ta śmierć ogłaszana, albo im częściej jest ogłaszana, tym bardziej potencjalny nieboszczyk dynamiczny i żywy. Dziękuję za te polecenie, panie profesorze. Dziękuję wam za udział. Moimi i państwa gośćmi byli Michał Szułczyński. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I profesor Wiesław Ratajczak. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję. Dobrego tygodnia życzę państwu.
Kłaniam się państwu, życząc również dobrego tygodnia. Dobranoc państwu. Cezary Kościelny.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.